wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dzisiaj poniedziałek, 6 dzień kwietnia. Realizacją techniczną dzisiejszej audycji zajmują się za szybki studia Grażyna Chmurska i Julia. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd francuskiej prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, popularno-naukową Eurekę Anny Bernhardt, felieton sportowy Marka Brzezińskiego i kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Tout un roman. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Tragiczne trzęsienie ziemi we Włoszech. Według ostatnich danych co najmniej 100 osób nie żyje, rannych jest ponad 1,5 tysiąca, zaginęło ponad 40 osób, a prawie 50 tysięcy znajduje się bez dachu nad głową. Prezydent USA Barack Obama oświadczył w Ankarze, że zachęca tureckich przywódców do podjęcia dialogu z władzami Armenii. Francja popiera amerykańskie stanowisko w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego na naszej planecie. I Rosjanie potwierdzają, że na wystrzelonej w niedzielę rakiecie północno-koreańskiej nie było żadnego satelity. Nowym premierem Czech może zostać Jan Fischer. MFW zaleca, by państwa Europy Środkowo-Wschodniej zostały przyjęte do Eurolandu. W kolejnych zamachach w Bagdadzie giną 34 osoby. Kanclerz Niemiec pani Merkel niespodziewanie odwiedza Afganistan. Oto pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Sylwią Gips. W nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3:35 centralne Włochy nawiedziło silne i tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi o sile 6,3 stopnia w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się w ponad 60-tysięcznym mieście L'Aquila, 100 kilometrów na północny wschód od Rzymu, w regionie Abruzja, gdzie zawaliło się wiele budynków. Pod gruzami znaleźli się ludzie. Ofiary w ludziach są bardzo liczne. Co najmniej 100 osób nie żyje, rannych jest ponad 1,5 tysiąca. Zaginęło ponad 40 osób, a prawie 50 tysięcy znajduje się bez dachu nad głową. Według pierwszych informacji przekazanych przez ambasadę RP w Rzymie Polaków nie ma wśród ofiar. Przedstawiciele polskiego konsulatu w Wiecznym Mieście udali się do L'Aquili, by udzielić pomocy grupie studentów z Gdańska. Studenci ci stracili cały dobytek w zniszczonym przez trzęsienie ziemi akademiku. Watykan poinformował, że papież Benedykt XVI modli się w intencji wszystkich ofiar, zwłaszcza dzieci. Premier Włoch Silvio Berlusconi zadekretował stan wyjątkowy. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wysłał do Berlusconiego list, w którym zapewnia go o współczuciu i solidarności Francuzów w tych trudnych chwilach. Depesze przypominają, że Półwysep Apeniński jest szczególnie dotykany trzęsieniem ziemi. W roku 1980 ziemia zatrzęsła się w pobliżu Neapolu. Zginęło wtedy 3000 osób. W roku 1915 w pobliżu dotkniętej dzisiaj trzęsieniem L'Aquili ziemia zatrzęsła się w pobliskim Vezzano. Zginęło wtedy 32 tysiące osób. W roku 1905 w okolicach Messyny na Sycylii trzęsienie ziemi spowodowało śmierć 82 tysięcy osób. Tu Paryż, RFI. Przebywający w stolicy Turcji, Ankarze, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oświadczył, że zachęca tureckich przywódców do podjęcia dialogu z władzami Armenii. Jego zdaniem już wkrótce ma nastąpić normalizacja stosunków między oboma krajami. Przypomnijmy, że Armenia oskarża Turków o ludobójstwo dokonane na początku XX wieku, a Ankara nie chce się do tego przyznać. Zginęło wówczas około 1,5 miliona Ormian. Ludobójstwo to zostało oficjalnie uznane też przez Paryż. Ponadto prezydent Obama jeszcze raz zapewnił o solidnych więzach łączących Waszyngton z Ankarą. Po raz kolejny opowiedział się za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że zdecydowanie sprzeciwia się temu prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Zapewnił, że Stany Zjednoczone wcale nie walczą z islamem, tylko z terroryzmem. Wyraził swe poparcie dla mapy drogowej dotyczącej uzyskiwania pokoju na Bliskim Wschodzie. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Eric Chevalier, oświadczył, że Francja popiera amerykańskie stanowisko zapewniania naszej planecie większego bezpieczeństwa. Oświadczenie to wydane zostało w związku z deklaracjami Baracka Obamy w Pradze skierowanymi przeciwko rozprzestrzenianiu broni jądrowej i dojścia do sytuacji, w której na naszym globie ilość broni atomowej równałaby się zeru. Po 3 godzinach dyskusji Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rozstała się bez podjęcia decyzji w sprawie próbnego wystrzelenia przez Koreę Północną w niedzielę rano balistycznej rakiety dalekiego zasięgu. Według Pchenjanu rakieta miała wynieść w kosmos koreańskiego satelitę. ale tak Japończycy, jak i armia amerykańska poinformowały, że na pokładzie tej rakiety żadnego satelity nie było. W poniedziałek informację tę potwierdził także sztab główny armii rosyjskiej. Premier Rosji Władimir Putin, występując na forum rosyjskiej Dumy, ostrzegł, że jakiekolwiek próby wykluczenia Rosji z porozumień energetycznych mogą przynieść rezultaty odwrotne do oczekiwanych. Według obserwatorów była to wyraźna aluzja do zawartego 23 marca w Brukseli porozumienia między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącego renowacji za pieniądze UE ukraińskiego gazociągu, którym przepływa do krajów należących do Unii Europejskiej większość rosyjskiego gazu ziemnego. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale.
Spełnia się jedno z marzeń dysydentów Europy Środkowej i Wschodniej, kiedy była ona jeszcze uzależniona od Wielkiego Brata. W Czechach przygotowuje się do objęcia władzy rząd ekspertów. Przyszłość pokaże, czy niezależnych. Rozwiązanie to znalazły wspólnie czeskie partie polityczne, aby przezwyciężyć kryzys polityczny w Pradze po dymisji premiera Mirka Topolanka. Trzeba było działać szybko, gdyż Republika Czeska pełni do 1 lipca prezydencję w Unii Europejskiej. Szefem nowego rządu ma zostać 58-letni Jan Fischer, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Powiedział on, że z racji swego doświadczenia zawodowego jest w stanie pokierować ekipą. Dodał, że priorytetem nowego gabinetu będzie ciągłość. Rząd ma być sformowany w terminie do 9 maja. Potrzebna jest jeszcze ostateczna zgoda przywódców partyjnych i prezydenta Czech Václava Klausa. Będzie to w każdym razie rząd tymczasowy. W połowie października mają się odbyć w Czechach przedterminowe wybory parlamentarne.
To Paryż RFI. Financial Times, uchylając rąbka tajemnicy z dorocznego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, informuje, że zdaniem MFW wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny przyjąć walutę euro. 16 krajów należących obecnie do Eurolandu powinno znacznie uelastycznić warunki wstąpienia nowych krajów do tej strefy, tak aby kraje te mogły stać się jego quasi-członkami. Raport nie precyzuje jednak, na czym to quasi-członkostwo w Eurolandzie miałoby polegać dokładnie. Ministrowie spraw wewnętrznych UE zebrani w Brukseli podjęli decyzję o wszczęciu dialogu z władzami białoruskimi. Na razie nie ma żadnych konkretów w tej sprawie. Z Mińska nadeszła wiadomość, że prezydent Łukaszenka przyjął dymisję zdecydowanego antyeuropejczyka w swym rządzie białoruskiego ministra spraw wewnętrznych Władimira Naumowa. Francuska policja wykryła tajny skład materiałów wybuchowych w garażu w Grenoble. Podejrzewa się, że należał on do baskijskich separatystów z ETA. W kryjówce znajdowało się 450 kg azotanu amonu, czyli saletry amonowej i innych substancji wybuchowych. Wykryte materiały są podobne do znalezionych w roku 2007 w Cahors, w południowo-zachodniej Francji, materiałów, które służyły właśnie ETA. Co najmniej 34 osoby zginęły, a 139 zostało rannych w serii zamachów w poniedziałek rano w Bagdadzie. Podało to irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według MSW w Bagdadzie, głównie w dzielnicach szyickich, eksplodowały między godziną 7 a 9 rano co najmniej 4 samochody pułapki. Kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła niespodziewaną wizytę w Afganistanie. Depesze przypominają, że stacjonuje tam kontyngent wojsk niemieckich w wysokości 3800 żołnierzy. Kolejnym łupem somalijskich piratów zostały kolejne statki, tajwański i brytyjski, a także jacht francuski. Był to dziennik Radio France Internationale. Słuchają Państwo o Paryża. Oto przegląd prasy francuskiej autorstwa Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego.
Niby wszystko pięknie. Prezydent Barack Obama wygłosił w Pradze płomienne przemówienie o oświetlanej przyszłości świata, czyli o likwidacji na naszym globie zapasów broni atomowej. O wystąpieniu Obamy i jego planach odnowy świata donoszą paryskie gazety na pierwszych stronach. Pojawiła się jednak pewna trudność. Na pierwszych stronach paryskich gazet, obok fotografii amerykańskiego prezydenta, znajdujemy również zdjęcia północno-koreańskiej rakiety. I robi się dziwnie. Ciekawe, że Le Figaro umieściło na drugiej stronie obszerny artykuł o tarczy antyrakietowej. Artykuł wielce ciekawy, bo pozbawiony historycznej pamięci. Le Figaro wyjaśnia, że system obrony antyrakietowej ma bronić przed napaścią ze strony państw bandyckich na Stany Zjednoczone i na Europę. Zgadza się, ale ani słowa, że projekt ten wymyślił znienawidzony Bush i że tarcza antyrakietowa miała być czy będzie umieszczona między innymi w Polsce i w Czechach. I z artykułu w Le Figaro wynika natomiast jeszcze coś innego. Projekt tarczy jest bardzo ciekawy. Tarcza może bronić wolny świat przed napadem państw bandyckich, czyli, jak czytamy w paryskim dzienniku, przed zagrożeniem irańskim i północno-koreańskim, ale z artykułu w Le Figaro wynika, że tarczę antyrakietową wymyślili wespół Amerykanie, Europejczycy oraz Rosjanie i że to będzie wspólne dzieło broniące przed zapędami niegodziwców. Le Figaro przypomniało, że Barack Obama, jak tylko został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to natychmiast zrewidował dotychczasowe projekty tarczy antyrakietowej, Le Figaro nie podaje szczegółów, i zabrał się do pracy nad tarczą, by tak rzec poszerzoną, czyli do współpracy z nowymi partnerami w ramach budowy nowego ładu światowego. Artykuł wstępny w Liberation nosi tytuł Prowokacja i dotyczy podobnych kwestii. W nowym porządku świata wymarzonym przez Obamę, czytamy w artykule wstępnym, jakie miejsce ma zająć Korea Północna? Wszyscy, którzy wierzyli, że Korea Północna odłoży wystrzelenie swej rakiety i wysłucha projektów i życzeń prezydenta Stanów Zjednoczonych, srodze się pomylili i nie docenili determinacji koreańskiego reżimu komunistycznego. Jak można wierzyć w oficjalną wersję, czytamy w Liberation, że północno-koreański reżim wystrzelił na orbitę zwykłego satelitę komunikacyjnego? To odpalenie, przygotowywane od wielu tygodni, miało przede wszystkim zasięg polityczny. Oto kolejna, najnowsza prowokacja Kim Jong-ila, który pragnie wszystkim udowodnić, że robi co zechce, uderzy kogo zechce i kiedy zechce, rakietą balistyczną z głowicą atomową. I że zrobi to przed nosem tak zwanej wspólnoty międzynarodowej. Niezłe ostrzeżenie dla Obamy, czytamy w Liberation, nielicha prowokacja. Prezydent USA, wieszczący przyszłość bez broni atomowej, znalazł się nagle na osi zła, której tyle słów i czynów poświęcił jego poprzednik w Białym Domu. Dotychczasowe próby dialogu Stanów Zjednoczonych z Iranem nie przyniosły żadnych widocznych rezultatów. Z Koreą Północną sytuacja wygląda podobnie. Dyktator z Fenianu próbuje dialogu na swój sposób, to znaczy występuje z pozycji siły i próbuje cierpliwość Obamy. Zdając sobie również sprawę, że może liczyć na tolerancję ze strony Chin i Rosji. Barack Obama musi okazać stanowczość, czytamy w Liberation. W przeciwnym razie nowy porządek świata, nowy ład wieszczony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych może okazać się tylko pobożnym życzeniem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Adam Delichmanow, deputowany do Dumy z ramienia partii Władimira Putina, Jedna Rosja, wydał zlecenie zamordowania byłego przywódcy bojówek czeczeńskich Sulima Jamadajewa, zastrzelonego pod koniec marca w posiadłości tego ostatniego w Dubaji. Takiego zdania jest Policja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a przeczytać o tym można w dzienniku Le Monde. Oskarżenia padły z ust szefa miejscowej policji generała Dahiego Halfana Tamima. Sam zainteresowany Adam Delichmanow, którego nazwisko znalazło się na liście poszukiwanych przez Interpol, odrzuca te zarzuty, twierdząc, że jest to oczywista prowokacja. Policja prowadząca dochodzenie w sprawie okoliczności zabójstwa zatrzymała jednego Irańczyka i jednego Tadżyka, a trzy inne osoby zamieszane w morderstwo są poszukiwane listami gończymi. 36-letni Sulim Jamadajew był rywalem politycznym prorosyjskiego prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Mordercy zastrzelili ofiarę w jej domu, posługując się pistoletem typu Makarow. Broń bardzo się wyróżnia, bo rodem jest niemal z filmów o Jamesie Bondzie, gdyż jest inkrustowana złotem. Golden Gun był własnością jednego ze strażników wicepremiera Czeczenii. Generał Tamim domaga się od władz rosyjskich podjęcia energicznych kroków w celu znalezienia i zatrzymania trzech podejrzanych osób, które natychmiast po wykonaniu mokrej roboty odleciały do Rosji. Szanse na ekstradycję są znikome, bo jak przypomina Le Monde, Moskwa zdecydowanie odrzuciła możliwość wydania Scotland Yardowi Andrija Ługowoja, podejrzewanego przez Brytyjczyków o zamordowanie w Londynie przy użyciu plutonu Aleksandra Litwinienki, byłego agenta FSB, dawna KGB, który uciekł z Rosji i przyłączył się do opozycji wobec Putina. Stwierdzenie przez Scotland Yard, że Andrzej Ługowoi jest podejrzany o zabójstwo, otworzyło mu drogę do błyskotliwej kariery politycznej. W grudniu 2007 roku został wybrany do Dumy z listy partii skrajnie nacjonalistycznej. Mandat deputowanego jest dla niego gwarancją nietykalności, bo jako członek Dumy korzysta z tarczy immunitetu poselskiego. Adam de Lichmanow, który jest podejrzewany przez policję Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zabójstwo, także jest deputowanym, a więc włos mu z głowy spaść nie może. De Lichmanow jest prawą ręką prezydenta Ramzana Kadyrowa. W listopadzie 2006 roku prasa rosyjska oskarżyła de Lichmanowa o zabicie strzałem w głowę oficera FSB Mowladiego Bajsarowa. Do zabójstwa doszło w Alejach Lenina. To jedno z najbardziej uczęszczanych i ruchliwych miejsc Moskwy. Bajsarow uchodził za jednego z głównych rywali politycznych prezydenta Ramzana Kadyrowa. Jakiś czas temu Umar Israiłow, uchodźca czeczeński, który schronił się w Austrii, zarzucił Adamowi de Lichmanowowi udział w torturowaniu osób cywilnych u boku Ramzana Kadyrowa w prywatnych lochach prezydenta Czeczenii. Na wstęp do więzienia nigdy nie zezwolono ani przedstawicielom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ani delegacji Rady Europy. Umar Israiłow zginął na początku stycznia, zastrzelony w Wiedniu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euranet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Gdzie się znajdują słynne raje podatkowe, do których odpływają pieniądze, które mogłyby ocalić gospodarkę światową? Wbrew naszym wyobrażeniom nie są to wyłącznie odległe wyspy i bananowe dyktatury. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała właśnie 3 listy rajów podatkowych. Jak się okazuje, większość leży w Europie i nie każdy zasługuje na potępienie. OECD rozmieściła je na liście czarnej, białej i szarej. Na czarnej figurują tylko 3 kraje: Kostaryka, Malezja i Filipiny, które nie godzą się na jakąkolwiek wymianę informacji w dziedzinie podatkowej. Na białej liście umieszczono kraje i regiony, które przeciwnie przekazują informacje innym krajom. Figurują na niej Chiny, ale także Francja i Włochy oraz wyspy Jersey i Guernsey na kanale La Manche należące do korony brytyjskiej. Pascal de Saint-Amand z OECD zalicza wyspy normandzkie do byłych rajów podatkowych.
Jersey, Guernsey et l'île de Man sont trois anciens paradis fiscaux qui ont décidé de changer il y a quelques années déjà, il y a 2 ou 3 ans, et qui se sont mis à coopérer avec les autres États de l'OCDE.
Funkcjonariusz OECD twierdzi, że 2-3 lata temu wyspy normandzkie postanowiły się zmienić i zaczęły współpracować z pozostałymi krajami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Nawet jeśli ich system podatkowy jest odmienny, władze lokalne zgodziły się na wymianę informacji. Francja także stosuje się do przepisów OECD, aczkolwiek miejscowi alterglobaliści oskarżają poszczególne firmy francuskie o korzystanie z rajów podatkowych offshore. Mówi Jean Mercier z organizacji CCFD Solidarna Ziemia.
Dobrze znamy użytkowników rajów podatkowych. 184 filii banku BNP Paribas, 57 filii offshore banku Société Générale, 55 filii offshore firmy Lagardère, 63 filii Telkomu. Jeżeli chcemy naprawdę skończyć z rajami podatkowymi, trzeba się wziąć za ich użytkowników.
Francuski minister do spraw budżetu Eric Werf powiedział, że francuskie firmy korzystają może z rajów podatkowych offshore, ale Francja jako państwo prowadzi w tej materii politykę całkowicie jednoznaczną. Chcemy skończyć z rajami podatkowymi. Chcemy, aby przestały istnieć, powiedział francuski minister. I przypomniał, że prezydent Francji Nicolas Sarkozy domagał się przed szczytem 20 w Londynie ogłoszenia listy krajów służących za schowek dla cudzych pieniędzy. Listy OECD są odpowiedzią na to życzenie. Między listą czarną a białą uplasowano listę szarą, na której figurują kraje i regiony, które zobowiązały się wprawdzie do przestrzegania międzynarodowych norm w dziedzinie wymiany informacji, ale ich jeszcze w pełni nie realizują. Obok wysp Kajmany na dalekim Morzu Karaibskim na liście tej figurują kraje leżące w sercu Europy.
Les îles Caïmans, la Suisse, le Luxembourg, Monaco, Andorre ou encore le Liechtenstein.
Schweizaria, Luxembourg, Andorra, Monaco, Liechtenstein, wylicza dziennikarka Radio France International, a także ponad 30 ośrodków finansowych offshore. OECD oczekuje od nich, by wprowadziły obietnice w czyn. W przeciwnym razie posypią się sankcje. Kraje, które w większości graniczą z Francją, nie akceptują biernie tych ostrzeżeń. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker twierdzi, że trudno zrozumieć takie traktowanie. Prezydent Szwajcarii Hans Rudolf Merz wyraził głębokie ubolewanie z powodu umieszczenia jego kraju na szarej liście. Rząd szwajcarski zobowiązał się przecież do wszczęcia negocjacji na temat podwójnego opodatkowania, ale Konfederacja zapewnia jednocześnie, że tajemnica bankowa pozostaje w mocy. Organizacje pozarządowe z kolei nie rozumieją, dlaczego na listach OECD nie ma wyspy Mauritius, Hongkongu, londyńskiej City i amerykańskiego stanu Delaware, który gościł u siebie 40% przedsiębiorstw figurujących w indeksie nowojorskiej giełdy.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, których finały gościć będzie Republika Południowej Afryki, dobiegły do półmetka. Polacy nie mają szczególnych powodów do zadowolenia. Francuzi są słabi, ale ciułają punkty na wagę awansu. Sensacje dzieją się nie tylko na europejskich boiskach, ale także na kontynencie południowoamerykańskim. Piłka nożna w męskim wydaniu to najpopularniejszy sport na świecie, mimo lokalnych różnic. Tymczasem kobiety też grają w futbol, ale cieszy się on mniejszym wzięciem. Francuskie piłkarki postanowiły to zmienić, a zatem posłuchajmy. Szanse Polaków na wyjazd do Afryki Południowej są minimalne. Jeśli już, to po wygraniu baraży, o które w tej chwili muszą ciężko powalczyć. A wszystkiemu winien fatalny występ biało-czerwonych w meczu z Irlandią Północną. Dla Irlandczyków 3-2 to wielki sukces, dla Polaków blamasz, który bardzo im komplikuje sytuację w grupie. 8 straconych punktów to bardzo dużo, a pogrom piłkarzy San Marino 10-0 to pyrrhusowe zwycięstwo. Trudno sobie jednak mydlić oczy i poprawić humor zwycięstwem zawodowców nad zespołem złożonym z listonoszy i kelnerów. Nie imponuje także wicemistrz świata Francja, ale niebiescy jednak jakoś ciułają punkty. Po falstarcie, jakim była porażka 1-3 ze słabiutkimi Austriakami, przyszedł remis 2-2 z jeszcze słabszą Rumunią, która w tych eliminacjach jest cieniem samej siebie. Stąd z pewnym niepokojem czekano na dwumecz z Litwinami. Francuzi wrócili z tej wycieczki z tarczą, mając w swoim składzie Franka Ribériego. Okrzyknięty nowym Zidanem Górków po fantastycznej pierwszej części sezonu, kiedy jego gra rzeczywiście mogła zachwycić, teraz wyraźnie zmęczony i gra kiepsko. Thierry Henry, świetny w Barcelonie, w reprezentacji nie może się odnaleźć, bo Domenech wystawia go na środku ataku. Tam kiedyś grał w Arsenalu, a potem w ekipie Francji, ale od pewnego czasu widać wyraźnie, że najlepszy jest jako lewoskrzydłowy, a na tej pozycji występuje Frank Ribery. Napastnik Bayernu Monachium jest w tej chwili w wyśmienitej formie, to on zdobył zwycięskie gole w zakończonych skromniutkim 1-0 meczach z Litwinami w Kownie i na Stade de France. No ale żeby tylko takie mieć kłopoty w eliminacjach, jak to gdzie wystawić Henry'ego, a gdzie Ribery'ego? Francja zdobyła 6 punktów w 2 meczach i w tej chwili jest na drugim, zapewniającym udział w barażach miejscu w grupie za Serbią, mającą 12-punktowy dorobek. W obecnej formie niebiescy nie występują w roli faworytów. Poza Wyspami Owczymi, dla których sukcesem dziejowym jest remis 1-1 z Austrią, w grupie siódmej praktycznie każdy może wygrać z każdym. W czerwcu po spotkaniu Serbia-Austria przekonamy się, czy Serbowie mogą spokojnie myśleć o przyszłości. Niebiescy grają dopiero w połowie sierpnia. Dziwna pora, biorąc pod uwagę, że wtedy cała Francja jedzie na wakacje, a ich przeciwnikiem będą Wyspy Owcze, a więc jak na przerwę między sezonami wymarzony przeciwnik sparingowy. Niespodzianek nie brakowało, zresztą nie tylko w Europie. Sensacyjnej klęski doznała Argentyna, jeden z najlepszych zespołów na świecie i bez wątpienia jeden z tych, które grają najładniejszą piłkę, wiążąc znakomitą technikę z szybkością i płynnością zagrywek. Tymczasem w eliminacjach do Mistrzostw Świata Argentyńczycy przegrali aż 1-6 z piłkarskim szaraczkiem z Boliwią. Reprezentacja tego kraju zajmuje dopiero 9. przedostatnie miejsce w grupie i tylko Peru jest słabsza od Boliwijczyków. To najwyższa porażka od 60 lat, kiedy to Albiceste przegrali też 1-6 z Czechosłowacją. Dla Maradony, trenera Argentyny, to lodowaty prysznic po euforii, jaka zapanowała w Buenos Aires po zwycięstwie 4-0 nad Wenezuelą. Nie pomogli tak wyśmienici gracze, jak w tej chwili chyba najlepszy na świecie napastnik Messi, czy wspierający go w ataku Tevez. Opowiada się, że ściany pomagają gospodarzom. W tym przypadku nie tylko ściany i 11 tysięcy dolarów, które obiecała telewizja boliwijska swoim piłkarzom za każdą strzeloną bramkę, sprawiły, że Argentyna przeżyła potężny nokaut. W La Paz, w stolicy Boliwii, boją się grać najlepsze drużyny świata z Brazylijczykami włącznie. A powodem jest wysokość. La Paz położony jest na wysokości 3577 metrów nad poziomem morza. Tutaj trzeba się wychować, żeby być zdolnym do wykonywania jakiegokolwiek wysiłku. Niedzielni turyści wspinający się na Mont Blanc, 4800 metrów, niejednokrotnie cierpią na chorobę wysokogórską, odczuwają nudności, boli ich głowa, nierzadko mają problemy z układem krążenia i oddechowym. Podobne sensacje przeżywają turyści odwiedzający La Paz, a tu trzeba było biegać przez półtorej godziny, nie dać sobie strzelić gola i jeszcze wbić piłkę do bramki przeciwnika. Argentyńczykom ta sztuka się udała po 20 kilku minutach spotkania, ale potem zabrakło im powietrza, zaczęli się dusić i Boliwijczycy bardzo skutecznie punktowali zespół gości. Jednogłośnie okrzyknięto ten wynik wielką niespodzianką, ale zapomniano o tym, że najlepsi biegacze długodystansowi, maratończycy, to Kenijczycy, Etiopczycy, Marokańczycy czy Meksykanie, którzy trenują na znacznych wysokościach, gdzie organizm przyzwyczajony jest do zaciągania sporego długu tlenowego. Także biegacze z nizin, wysoko w górach, szukają formy. Na lodowcu w Tin trenują sportowcy różnych dyscyplin, aby tam, wysoko w Alpach, szukać formy. Do Tin nie ze względu na piękno alpejskiego krajobrazu. Przed ważnymi imprezami przyjeżdża reprezentacja Francji w piłce nożnej. Nie wiadomo, czy także w tym uroczym otoczeniu ośnieżonych szczytów gór szlifują kondycję francuskie piłkarki. Futbol w wydaniu kobiecym, podobnie jak damski Tour de France, cieszy się znacznie mniejszą popularnością niż męska piłka nożna. Gość powiedział, że piłkarki z Olympique Lyon osiągnęły sukces, o jakim od wielu lat marzą ich koledzy z mistrza Francji. Awansowały do półfinału Pucharu Europy Kobiet. I co? I nic. Zero reakcji. Francuzki przegrały z Niemkami z Duisburga 1-3, a gdyby wygrały, weszłyby do finału. Ciekawe, czy wtedy ktoś by coś miałknął na temat kobiecego futbolu. Trzy dziewczyny reprezentujące Francję postanowiły to zmienić i przyciągnąć uwagę kibiców. Stąd pomysł pozowania w stroju niekompletnym do reklamy Francuskiej Federacji Piłki Nożnej. Bardzo przystojna mulatka, ślicznie zbudowana blondynka i bardzo kształtna brunetka pokazują się topless na fotografii, która ma być dowodem uroków kobiecego futbolu. I rzeczywiście jest to dowód całkowicie przekonywujący. Już widzę oczyma wyobraźni te stadiony nabite do ostatniego miejsca. Na murawie 22 panie w strojach futbolowych i nagle 40 tysięcy widzów zrywa się na równe nogi po ostatnim gwizdku sędziego, owacją na stojąco kwitując tradycyjną wymianę koszulek na zakończenie meczu.
RFI, la radio du monde.
W języku polskim z Paryża. Anna Bernhardt, Eureka.
Spośród wszystkich żyjących na ziemi zwierząt, niespoczaki mają na pewno palmę pierwszeństwa w kategorii zdolności przetrwania. Te maleńkie bezkręgowce, długość ich waha się od 0,05 do 1,2 mm, występują na himalajskich szczytach na wysokości ponad 6000 metrów, w oceanach na ponad 4000 metrów głębokości, a także na obszarach polarnych i równikowych. W warunkach laboratoryjnych przeżywają wiele dni w temperaturze ponad minus 272 stopnie Celsjusza, ale także kilka minut w temperaturze plus 150. Znoszą ciśnienie 6000 atmosfer i ponad 1000 razy silniejszą dawkę promieniowania rentgenowskiego niż jakiekolwiek inne zwierzę. Niespoczaki znane są z tego, że w warunkach ekstremalnych mogą wejść w stan anabiozy, czyli życia utajonego, w którym ich funkcje życiowe są praktycznie niewykrywalne. Aktywność organizmu jest ograniczona do 0,01% stanu normalnego. Aktualny rekord wynosi 8 lat w stanie uśpienia, po czym badane osobniki wróciły do normalnego życia. Niedawno jednak niespoczaki dodały do swych mistrzowskich wyników nowy rekord. Poleciały w bagażach na Europejską Stację Kosmiczną i zostały wystawione przez 10 dni na bezpośrednie działanie kosmicznej próżni, gdzie każde zwierzę, z wyjątkiem kilku bakterii, umiera natychmiast. Pomijając już bowiem wszystkie inne wrogie organizmom żywym panujące tam warunki, promieniowanie ultrafioletowe, tysiąckrotnie przekraczające poziom docierający na Ziemię, zniszczyłoby ich chromozomy. Otóż okazało się, że część niesporczaków, kosmonautów, która nie miała żadnej osłony od promieniowania, nie przeżyła. Natomiast 20% osobników wystawionych na promieniowanie UVB przeżyła, chociaż w stanie anabiozy, czyli spowolnionego życia. Osobniki zaś wystawione jedynie na promieniowanie UVA powróciły na Ziemię praktycznie wszystkie w świetnej formie, pomimo całkowitego odwodnienia. Stopniowo wróciły do normalnego stanu i zaczęły się nawet rozmnażać. Najciekawszym wynikiem tego eksperymentu będzie odkrycie, w jaki sposób organizmy te mogły zabezpieczyć się przed zniszczeniem i jak naprawiły szkody wyrządzone w ich łańcuchach ADN przez kosmiczne promieniowanie. Do badań nad mikroorganizmami potrzebne są naukowcom precyzyjne mikroskopy, więc z wielką ciekawością przyjęli wiadomość o nowym wynalazku naukowców z Uniwersytetu w Madrycie. Wyprodukowano tam nowy mikroskop atomowy, zapewniający lepszą rozdzielczość niż dotychczasowe mikroskopy elektroniczne, a co jeszcze ważniejsze, aparat, który nie uszkadza badanego materiału. Do budowy tego mikroskopu użyto lustro wyjątkowej gładkości, wykonane przez pokrycie płytki krzemowej warstwą ołowiu o grubości jednego atomu w temperaturze -159 stopni Celsjusza, następnie podgrzewanej powoli do temperatury otoczenia. Za kilka miesięcy spodziewane są pierwsze rezultaty zastosowań nowego mikroskopu. Rośliny, które muszą walczyć o przetrwanie w wyjątkowo trudnych warunkach, jak na przykład długotrwała susza, wytwarzają substancje mające za zadanie wzmocnienie ich własnej odporności. Naukowcy z Uniwersytetu Boulder w Colorado przebadali drzewa orzechowe w Kalifornii i wykryli w nich znaczne ilości pochodnej aspiryny. Ponadto przypuszcza się, że substancje te wydzielone do atmosfery mogą być sygnałem komunikacyjnym używanym przez rośliny do wymiany informacji o niebezpieczeństwach. I jeszcze informacje, które na pewno sprawią przyjemność obrońcom natury. Dzięki międzynarodowym badaniom prowadzonym na szeroką skalę okazało się, że obowiązująca do dzisiaj opinia, iż stare, ponad 150-letnie lasy wydzielają więcej CO2 niż go absorbują, okazała się fałszywa. Jest to wiadomość bardzo istotna, ponieważ starodrzew stanowi 30% światowych zasobów leśnych, z czego połowa znajduje się w rejonach umiarkowanych klimatu północnej półkuli. Wycięcie tych drzew wyeliminowałoby więc szansę na przechwycenie od 0,8 do 1,8 miliarda ton węgla rocznie, uwalniając dodatkowo do atmosfery węgiel zmagazynowany w drzewach od wieków. W Holandii natomiast uruchomiono elektrownię o mocy 36 MW funkcjonującą na ptasim gnoju. Przetwarzając 440 tysięcy ton tego tworzywa, zasila ona w energię elektryczną 90 tysięcy rodzin i spełnia podwójną rolę. Wykorzystuje alternatywne źródło energii oraz eliminuje z pożytkiem odpady z intensywnej hodowli drobiu.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Obok decyzji dotyczących zwiększenia zasobów finansowych międzynarodowych instytucji na czele z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, londyński szczyt G20 zaowocował także całą kiścią postanowień dotyczących regulacji światowego rynku finansowego. Skończyła się era tajemnicy bankowej, można było przeczytać w komunikacie końcowym szczytu. O regulacji będziemy słyszeć stale, bo to z wielu względów temat nośny. Dotyczy zarówno wygórowanych wynagrodzeń maklerów, jak bezkarności firm finansowych podejmujących zbyt wielkie ryzyko kosztem swoich klientów, czy też ucieczki kapitałów do tzw. rajów podatkowych. Słowem, jest to szopa z dyżurnymi czarnymi owcami. Polowanie na wtajemniczonych, co się wzbogacili, nastrój śledztwa w międzynarodowym spisku finansjery, to raj dla szukających popularności polityków. W rzeczywistości jednak regulacja rynku finansowego jest dlatego koniecznością, że do kryzysu przyczyniły się banki i instytucje finansowe najzupełniej rzetelnie stosujące istniejące normy prawne. Trzeba zatem te normy zmienić. Naczelną instytucją normatywną staje się współpracująca ściśle z MFW Rada Stabilności Finansowej, czyli rozszerzone i wyposażone w większe uprawnienia dotychczasowe Forum Stabilności Finansowej. Zadaniem tej rady będzie opracowanie mechanizmów wczesnego ostrzegania przed ryzykiem makroekonomicznym i finansowym i środków zapobiegania mu. Łączy się z tym konieczność dostosowania reglamentacji, aby władze finansowe każdego państwa dysponowały narzędziem identyfikacji ryzyka systemowego. Regulacja i nadzór dotyczyć będzie wszystkich instytucji, rynków i instrumentów finansowych o znaczeniu ponadlokalnym, w tym funduszy spekulacyjnych, które dotąd znajdowały się poza kontrolą. W szczególności tzw. hedge funds będą zobowiązane do rejestracji w instytucjach nadzorczych, a także do przejrzystego zarządzania. Kontroli będą również podlegać udziały banków w tych funduszach. Ważną dziedziną jest modernizacja norm księgowych. Ma zostać opracowany nowy międzynarodowy system norm, ulepszający kryteria waloryzacji aktywów i rezerw. Chodzi z grubsza o to, by wartość księgowa danego przedsiębiorstwa czy funduszu nie zależała wyłącznie od zmieniających się z dnia na dzień notowań giełdowych, lecz również przynajmniej w pewnej mierze od ich sytuacji ekonomicznej. Obecnie obowiązujący system przyczynia się do błędnego koła deprecjacji. Spadek na giełdzie wywołuje deprecjację aktywów, co powoduje ograniczenie zdolności kredytowej i w konsekwencji większe koszta, a te z kolei kolejną deprecjację, no i tak dalej. Wiąże się z tym także nadzór nad agencjami notowań. Bodaj wszystkie przegapiły zagrożenie, co bardzo przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów kryzysu. Problemem jest to, że notują one firmy i fundusze, które równocześnie są ich głównymi klientami. Wynagrodzenie maklerów będzie opierać się na nowych zasadach opracowanych przez Radę Stabilności Finansowej w taki sposób, by zniechęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka. Według prezydenta Sarkoziego banki prowadzące zbyt ryzykowne operacje będą ponosić większe koszta, gdyż będą zobowiązane do zaangażowania w nie wyższego odsetka kapitału własnego. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że konkretne przepisy jeszcze nie ujrzały światła dziennego. W tym samym duchu postanowiono, że bankowe reguły prudencjalne mają zostać z czasem ulepszone i ujednolicone na skalę międzynarodową. Chodzi o to, by zniechęcić do nadmiernego stosowania mechanizmu dźwigni zadłużenia i zmusić banki do odkładania rezerw w okresach dobrej koniunktury, po to, by nie musiały one hamować strumienia kredytu w okresach jej spowolnienia, czyli właśnie wtedy, kiedy gospodarka najbardziej potrzebuje kredytów. Do tego dochodzi cała dziedzina zwalczania rajów podatkowych i szerzej braku rzetelnej międzynarodowej wymiany informacji finansowej. Sama ucieczka kapitałów przed fiskiem jest zjawiskiem nieprzyjemnym i w zasadzie nagannym, ale nikt nie twierdzi, że to przyczyniło się w istotny sposób do kryzysu. Chodzi o to, by wobec zacieśnienia norm uprzedzić większe szkody przez uszczelnienie tego nowego światowego systemu finansowego, który ma być owocem londyńskiego szczytu G20.
RFI, la radio du monde.
C'était l'amour et c'était l'hiver. L'hiver et les sapins verts. C'était l'hiver et ses dangers d'hiver. L'amour et ses revolvers. C'était l'amour et ses baisers légers. Sur les pentes enneigées. Le 21 mars, l'hiver est parti. c'est l'amour, les jeux auxquels on joue. Croquer le nez, manger les joues. C'était l'amour et sa rime légère, hypocrite et printanière. Le 21 juin, le printemps s'enfuit. Directement sur la plage. C'était l'été, comme tu te baignais nu. D'autres garçons sont venus. Tu riais, tu te laissais embrasser. Alors mon cœur s'est lassé. Fin septembre, l'été tourne court. Aussi l'amour. Parlant de nos baisers en allée, en marchant dans les allées, disant de l'amour pour quelle raison, ce n'est jamais la saison, disant de l'amour pour quelle raison, ce n'est jamais la saison. Ce n'est jamais la saison. Ce n'est jamais la saison.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja druga, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Désert.
JMG, poprzedzające nazwisko autora na tytułowej stronie każdej książki, od razu roztaczają wokół osoby Le Clézio aurę tajemniczości. Jean-Marie Gustave Le Clézio, urodzony w 1940 roku, jest Brytyjczykiem po ojcu, którego rodzina wyemigrowała na wyspę Mauritius, i Francuzem po matce. Przez całe życie będzie bardzo przywiązany do tych podwójnych korzeni. W roku 1975 przenosi się do Meksyku. Mieszka w Hakonie, u stóp wulkanu, pisze książki i tłumaczy na hiszpański pisma Majów. Wciąż jednak poszukując dziewiczych obszarów, Le Clézio dociera do Maroka. Tam poślubia Rzemię, dziewczynę z koczowniczego plemienia Tuaregów. W zetknięciu z pustynią doznaje olśnienia. Na jej przestrzeniach znajduje ukojenie i odzyskuje nareszcie zdolność opiewania świata, który dotychczas uważał za nadmiernie zmaterializowany i przeciw któremu się buntował. Jego pierwsza książka, Le Procès Verbal, ukazała się w roku 1963. 23-letni wówczas Le Clézio zrywa w swym utworze z tradycyjnymi regułami powieści i stawia pytania o sens pisarstwa. Kolejne jego młodzieńcze powieści są wyrazem buntu, a ich bohaterowie wchodzą w nieustanne konflikty ze społeczeństwem. Natomiast w późniejszych dziełach, Le Chercheur d'Or czy Onitsha, Le Clézio na pierwszy plan wysuwa więzi łączące człowieka ze światem. Jest pod wielkim wrażeniem prostoty, jaka cechuje prastare obyczaje niektórych ludów. Odpowiada ona w jego mniemaniu ciszy kosmosu i pustyni. W roku 1980 ukazuje się Désert, powieść, która przyniesie autorowi ważną nagrodę literacką i wielką popularność wśród czytelników. Jak zapowiada sam tytuł, książka jest hymnem na cześć pustyni, na cześć świata elementarnych wartości, który nie rozróżnia gatunków ani form. Podobne człowiekowi żyjącemu w symbiozie z przyrodą, pisarstwo Le Clézia przeplata opowieść z recytatywem, pieśnią i poezją.
Ils étaient les hommes et les femmes du sable, du vent, de la lumière, de la nuit. Ils étaient apparus comme dans un rêve, en haut d'une dune, comme s'ils étaient nés d'un ciel sans nuages et qu'ils avaient dans leurs membres la dureté de l'espace.
Ci pustynni nomadowie, saharyjscy wojownicy, są przodkami Lalli, młodej bohaterki powieści. Jej życie toczy się w nędznej osadzie na skraju pustyni i w pobliżu morza. Nieustannie olśniewa ją potęga natury i związane z nią legendy. Ale pewnego dnia, przymuszana do małżeństwa z niekochanym mężczyzną, dziewczyna ucieka do Marsylii. Jest piękna i mimo biedy ma w sobie tyle radości, że fascynuje swą urodą pewnego dziennikarza, który zapamiętale ją fotografuje. Lalla zostaje jego modelką. Nie potrafi jednak zapomnieć pustynnych piasków i swej wielkiej miłości do młodego pasterza. Powróci, by je odnaleźć. Fragment, którego teraz posłuchamy, jest wyjątkiem wywiadu, jaki dziennikarka przeprowadza z bohaterką. Napastowana przez wielbicieli, Lalla czuje się osaczona i bezradna. Jest tajemnicza, ogarnięta nostalgią za swą ukochaną pustynią.
On parle de vous, du mystère de Hawa. Qui est Hawa?
Je ne m'appelle pas Hawa. Quand je suis née, je n'avais pas de nom. Alors je m'appelais Blasm. Ça veut dire sans nom.
Alors pourquoi Hawa?
C'était le nom de ma mère. Et je m'appelle Hawa, fille de Hawa. C'est tout.
De quel pays êtes-vous venue?
Le pays d'où je viens n'a pas de nom, comme moi.
Où est-ce?
C'est là où il n'y a plus rien, plus personne.
Pourquoi êtes-vous ici?
J'aime voyager.
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
La vie.
Manger?
Les fruits.
Votre couleur préférée?
Le bleu.
Votre pierre préférée?
Les cailloux du chemin.
La musique?
Les berceuses.
On dit que vous écrivez des poèmes.
Je ne sais pas écrire.
Et le cinéma? Avez-vous des projets?
Non.
Qu'est-ce que l'amour pour vous?
Wysłuchaliśmy pierwszej części lekcji poświęconej pisarzowi Jean-Marie Gustave Le Clézio i jego powieści Désert. W następnym odcinku poznamy rozmaite formy odpowiedzi na pytania w stylu ankietowym.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchaliśmy poprzednio pierwszej lekcji poświęconej pisarzowi Jean-Marie Gustave Le Clézio i jego powieści Désert. Za chwilę wysłuchamy ponownie jej fragmentu, w którym dziennikarka zasypuje pytaniami Lalę, tajemniczą Awę.
On parle de vous, du mystère de Awa. Qui est Awa?
Je ne m'appelle pas Awa. Quand je suis née, je n'avais pas de nom. Alors je m'appelais Blaesm. Ça veut dire sans nom.
Alors, pourquoi Awa?
C'était le nom de ma mère. Et je m'appelle Awa, fille de Awa. C'est tout.
De quel pays êtes-vous venue?
Le pays d'où je viens n'a pas de nom. Comme moi.
Où est-ce?
C'est là où il n'y a plus rien. Plus personne.
Pourquoi êtes-vous ici?
J'aime voyager.
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
La vie.
Manger?
Les fruits.
Votre couleur préférée?
Le bleu.
Votre pierre préférée?
Les cailloux du chemin.
La musique?
Les berceuses.
On dit que vous écrivez des poèmes.
Je ne sais pas écrire.
Et le cinéma? Avez-vous des projets?
Non.
Qu'est-ce que l'amour pour vous?
Czy dobrze zrozumieliście treść tego dialogu?
Quel était le nom de Awa quand elle est née?
Jakie imię otrzymała Awa po urodzeniu?
Elle s'appelait Blaesm. Ça veut dire sans nom.
Pourquoi est-elle ici?
Dlaczego znalazła się tutaj?
Elle aime voyager.
Quelle est sa couleur préférée?
Jaki kolor lubi najbardziej?
Le bleu.
Quelle est sa musique préférée?
Jaką muzykę szczególnie lubi?
Les berceuses.
Est-ce qu'elle écrit des poèmes?
Czy pisze wiersze?
Elle ne sait pas écrire.
Jest sercem na pustyni. Nie ma ochoty rozmawiać, a zwłaszcza odpowiadać na pytania dziennikarki. Lecz rolą dziennikarzy jest właśnie stawianie pytań. W usłyszanej przed chwilą rozmowie dziennikarka używa czasowników w formie bezosobowej, w trzeciej osobie liczby pojedynczej z zaimkiem on.
On parle de vous, du mystère de Awa. Qui est Awa?
Zazwyczaj zwracamy się do rozmówcy w drugiej osobie, używając zaimka vous lub tu.
Qui êtes-vous? Qui es-tu?
W tym przypadku dziennikarka, pytając kim jest Awa, mówi jakby o osobie trzeciej, a pytanie formułuje nie od siebie, lecz bezimiennie. Mówi się o pani. Zabieg ten, nierzadko stosowany w wywiadach, stwarza pewien dystans i ułatwia rozmówcy powiedzenie czegoś o sobie, jednocześnie nie naruszając całkowicie jego intymności. Formę tę odnajdujemy zazwyczaj w języku gazetowym, a zwłaszcza w tytułach.
Qui est le mystérieux assassin des vieilles dames du 12e arrondissement?
Również w wywiadach zamieszczanych w czasopismach.
On parle de vos prouesses, de votre énergie. Mais dans la vie privée, qui est le véritable Zizou?
Dziennikarka z powieści Le Clézia rozpoczyna wywiad z Lallą pytaniem o jej pochodzenie.
De quel pays êtes-vous venu?
A gdy Lalla daje wymijającą odpowiedź?
Le pays d'où je viens n'a pas de nom, comme moi.
Dziennikarka nalega, zadaje następne pytanie.
Où est-ce? C'est là où il n'y a plus rien, plus personne.
Odpowiada Lalla. Jednak dziennikarka nie daje za wygraną. Chcąc się dowiedzieć czegoś więcej, kilkakrotnie powtarza słowo pourquoi. Dlaczego?
Alors, pourquoi, Awa? Pourquoi êtes-vous ici?
Chce poznać przyczyny i formułuje pytania w stylu kwestionariusza badań ankietowych.
Pourquoi étudiez-vous le français? Pourquoi avez-vous choisi Montpellier pour faire vos études? pourquoi êtes-vous venu en France ?
Jak widać, Lalla chce uniknąć jakiegokolwiek zaszufladkowania. Jej wypowiedzi są jasne, ale nie zawierają żadnych konkretnych informacji. Lalla nie odkrywa się, opowiadając o sobie używa najczęściej negacji.
Je ne m'appelle pas Awa. Quand je suis née, je n'avais pas de nom. Alors je m'appelais Blaesme. Ça veut dire sans nom.
Dziennikarce nie udaje się dowiedzieć czegokolwiek na temat imion i miejsc. Zadaje więc Lalli pytania tyczące jej upodobań, by móc ją zaprezentować jako osobę wyjątkową i kulturalną.
Votre pierre préférée? La musique?
Pytania stają się bardziej osobiste, ale Lalla omija wszystkie pułapki i wciąż pozostaje tajemnicza i skromna. Kiedy dziennikarka pyta Votre pierre préférée? Pani ulubiony kamień? Jest jasne, że dziewczyna nie chce udawać wielkiej gwiazdy. Istotnie dziennikarka spodziewa się, że padnie nazwa kamienia szlachetnego. Diament, szafir czy rubin. Lecz Lalla odpowiada.
Les cailloux du chemin.
Wybiera rzecz najprostszą, a zarazem najbardziej prozaiczną, jakby rzucając dziennikarce wyzwanie. Podobnie z muzyką. Najbliższe jej sercu są kołysanki. Les berceuses. Śpiewane dzieciom na dobranoc, czyli melodie z dziecięcego świata, a nie utwory wielkich, sławnych kompozytorów. Wreszcie na pytanie On dit que vous écrivez des poèmes? Podobno pisze pani wiersze? Pada odpowiedź.
Je ne sais pas écrire.
Na ostatnie dwa pytania Avez-vous des projets? Czy ma pani jakieś plany? I Qu'est-ce que l'amour pour vous? Czym jest dla pani miłość? Nazbyt już osobiste, Lalla zrywa się w odruchu buntu i natychmiast odchodzi. No, nie ma zamiaru mówić o przyszłości. W dzisiejszej lekcji uzyskaliśmy wskazówki, jak można poznać czyjeś gusta, stawiając proste, szczegółowe pytania, formułowane pełnymi zdaniami lub równoważnikami zdania.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I na zakończenie naszej audycji jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. Tragiczne trzęsienie ziemi ma miejsce we Włoszech. Według ostatnich danych co najmniej 100 osób nie żyje. Rannych jest ponad 1,5 tysiąca. Zaginęło ponad 40 osób, a prawie 50 tysięcy znajduje się bez dachu nad głową. Prezydent USA Barack Obama oświadczył w Ankarze, że zachęca tureckich przywódców do podjęcia dialogu z władzami Armenii. Francja popiera amerykańskie stanowisko w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego na naszej planecie. I Rosjanie potwierdzają, że na wystrzelonej w niedzielę rakiecie północno-koreańskiej nie było żadnego satelity. Nowym premierem Czech może zostać Jan Fischer. MFW zaleca, by państwa Europy Środkowo-Wschodniej zostały przyjęte do Eurolandu. W kolejnych zamachach w Bagdadzie giną 34 osoby. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, niespodziewanie odwiedza Afganistan. I to już wszystko w naszej audycji. Żegnę się z państwem serdecznie w imieniu całej ekipy Radia France Internationale, Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.